Wydawnictwo MG zaprasza. Sylwia Skuza. Tylko nie Mazury. Następnego dnia rano czytał raport Wesselsa i Makowskiego z rozmów z miejscowymi na temat Endy, jego przewinień i przestępstw, a także na temat Marysi Opalik. Tak naprawdę zeznania potwierdzały tylko to, co już wcześniej wiedzieli. W przypadku Marysi Opalik właściwie nikt nie pamiętał. Jedynie dwie osoby przypomniały sobie, że cała rodzina przeprowadziła się do Niemiec. Wobec braku konkretów postanowił skupić się na grobie Endy. Cały czas liczył, że tajemnicza postać z cmentarza jeszcze się pojawi i że będzie mógł wreszcie ruszyć ze śledztwem do przodu. Zmieniali się z Wesselsem i Makowskim co kilka godzin, jednak w okolicy grobu Endy nie działo się absolutnie nic. Kiedy koło 14 kolejnego już dnia zmieniał Wesselsa, po którego przyjechał radiowozem Makowski, tak zatopili się we trzech w rozmowie, że omal nie przegapili postaci, która wreszcie pojawiła się przy grobie. Grom wiedział, że lepszej okazji już nie będzie. Panowie, teraz! Sam raźno wyskoczył z samochodu i co sił pobiegł w kierunku opuszczającej cmentarz osoby. Ta jednak zorientowała się, że ktoś zbliża się w jej kierunku i przyspieszyła kroku. Nie mieli do niej daleko, więc biegli co sił. Goniona postać zaczęła uciekać i to tak szybko, że dystans do policjantów wcale się nie zmniejszał. Do pobliskiego jeziora i rozległego bagna nie było daleko. Wiał silny wiatr, który w pewnej chwili zerwał uciekającej postaci kaptur z głowy. To była kobieta. Wydawało się im, że zaraz ją dogonią. Przebiegli co najmniej 2 kilometry i nie mieli już wątpliwości, że kobieta kierowała się w stronę niewielkiego lasu, który okalał rozległe bagno. Mamy ją, pomyślał Grom. Wyglądało na to, że uciekająca sama zapędziła się w pułapkę, bo wbiegła w miejsce, gdzie las wcinał się w bagno, porośnięte jedynie przez młode brzuski. Żeby znaleźć się z powrotem na stabilnym podłożu, należało zawrócić i stawić czoło goniącym. Tak się jednak nie stało. Kobieta po prostu nagle zniknęła im z oczu. Zatrzymali się zdezorientowani, usiłując ustalić, gdzie dokładnie była, zanim niespodziewanie przepadła. Grom był po prostu wściekły. To nie jezioro, a bagno. Nie mogła przecież popłynąć, a już tym bardziej nie mogła wejść w bagno, więc co? W powietrzu się rozpłynęła? Zamieniła w ptaka? Gdzie ona jest? Zadyszani od biegu Wessels i Makowski spoglądali na siebie w milczeniu. Kulgrinda? Makowski spojrzał pytająco na Wesselsa. Kulgrinda? Ten odparł z przekonaniem. Dam sobie rękę obciąć, że Kulgrinda. Tajna droga przez bagna albo jeziora. Wy nie żartujecie, prawda? Nigdy nie słyszał ani dziwnie brzmiącej nazwy, ani o ukrytych drogach, które mogły prowadzić przez bagna czy jeziora. Tak sobie po prostu pomyśleliśmy, że skoro nie zniknęła w powietrzu i nie mogła uciec inną drogą, to musiała pójść Kulgrindą. Dobrze, a gdzie jest ta Kulgrinda? A kto to może wiedzieć? Wessels wzruszył ramionami i kontynuował. Skoro Prusowie budowali je wieki temu i dalej są na tym terenie prawie nieznane, to znaczy, że trudno je odkryć. Nic tu po nas, panie komisarzu. Nie znajdziemy ani Kulgrindy, ani tej kobiety.
Ja chyba zwariuję.
Nie, ja tutaj na pewno zwariuję. Co napiszemy w raporcie? Że uciekła. Prawdę napiszemy. Jedno jest pewne, panie komisarzu. Kobieta bardzo dobrze zna teren. Autochtonka znaczy się. Ruszyli w stronę cmentarza. Kręciło się tu kilka osób, ku ich zaskoczeniu wszystkie oprócz jednej były strażakami. Żadnego z policjantów nie zdziwiło, że to grób Endy był centrum ich zainteresowania. Właśnie kończyli go dogaszać. Podpalenie grobu było o tyle dziwne i zaskakujące, że sprawca użył substancji, która nie reagowała na wodę. Osoba, która zauważyła ogień na grobie, usiłowała zgasić go wodą z konewki, jednak wtedy właśnie płomień wzbił się i ożywił. Świadka można było od razu przesłuchać, bo stał koło jednego ze strażaków i wzburzony cały czas coś opowiadał. Niewiele udało im się dowiedzieć z powtarzanego refrenu. Panie, co to za czasy, panie, 80 lat mam, panie, do czego to doszło? Oprócz dymu wznoszącego się nad grobem Endy, świadek niczego i nikogo nie zauważył. Podszedł bliżej dopiero wtedy, kiedy grób płonął już na dobre. Zapamiętał, że wyglądał jak stos i że płonęły na nim wysuszone gałęzie świerków i jodeł. Tak, na pewno były wysuszone, bo zaczął się zastanawiać, kto przynosi suche gałęzie na grób. Nie, Endy nie znał, ale słyszał o nim, że to, wybacz Boże, bo o zmarłych tylko dobrze, gad pierwszej wody był. Nie, podpalacza nie widział, na pewno nie. Na cmentarzu oprócz niego była tylko ta biegaczka, co zawsze w dresie chodzi i po lasach biega. A nie, jak się nazywa, to kto to wie? Na jaki grób chodziła, tym bardziej. Dziadek słabł. Jedynie jego oczy nie poddawały się jeszcze chorobie. Wciąż duże, a może zdawały się jeszcze większe w wychudzonej twarzy, o pięknym brązowym kolorze i mądrym, wciąż na wskroś przeszywającym spojrzeniu. Teraz te oczy były przymknięte ciężkimi powiekami, ale dziadek nie spał. Grom usiadł na krześle stojącym tuż przy łóżku i wziął go za chudziutką, prawie przezroczystą dłoń. Jak się masz, dziadku?
Całkiem nieźle, wnusiu. Cały czas ktoś mnie odwiedza.
Wyjaśniłeś już historię tego morderstwa z historyczną
fibulą
w tle?
No właśnie nie, dziadku. Cały czas coś mi się wymyka, komplikuje.
Kiedy pracowałem w Warszawie, a jeszcze wcześniej w Lyonie, wszystko zamykało mi się w jakimś budynku, jakiejś dzielnicy, ulicy nawet. A tu? Tu na Mazurach wszystko się rozciąga, wylewa na jeziora, błądzi po lasach, tapla po bagnach. Jeszcze ta historia.
Historia? Pojawiło się coś jeszcze? Kolejny, zabytkowy przedmiot?
Dziadku, słyszałeś kiedyś takie słowo jak kulgrinda?
Tak. To były tajne drogi plemion bałtyckich. Budowali je Prusowie, Jadźwingowie i Litwini. Ze względu na usytuowanie na jeziorach i bagnach zawsze mieli w zanadrzu ukryty trakt pod wodą czy nawet drogę wiodącą przez bagna. Wszystko dla obrony osad przed wrogami. Kulgrindy układano z odpowiednio wykonanego drzewa, ale przede wszystkim z kamieni. Te podwodne trakty przez wieki zapewniały bezpieczną drogę ucieczki, no i skróty między wioskami a leśnymi fortyfikacjami. Ale kulgrinda to litewskie słowo, czyli można wnioskować, że takie trakty były głównie budowane tam, prawda?
Zapewne, bo tam znaleziono i zabezpieczono najwięcej i najlepiej zachowanych podwodnych dróg. Jednak to nie znaczy, że na terenach Prus ich nie było. Wiemy o co najmniej 30 takich duktach. Oczywiście najsłynniejsze są te litewskie. Najdłuższa kulgrinda jest na bagnie Sietuwa. Rozciąga się pomiędzy dwoma jeziorami, a najstarsza, najpiękniejsza ma jakieś 1500 lat. I wiesz, dziadek ożywił się wyraźnie, to niedaleko Wilna, w Kiernowie. Teraz Kiernów nazywa się Kernawę. To z powodu odkryć w Kiernowie zostałem historykiem.
Nie byłeś tam. Musisz pojechać, zrozumiesz wtedy.
A podwodne trakty na terenie Prus, dziadku, masz jakieś konkretne dane, że rzeczywiście były?
Poczekaj, podaj mi tę książkę z zielonym grzbietem.
Dziadek wertował chwilę stronnicę, aż w końcu zadowolony uderzył kościstym palcem w podkreślony fragment.
Posłuchaj. Gal anonim pisał o kierunku sasińsko-galińskim. Wspomina, że kraj ten, czyli Prusy, jest broniony przyrodzonymi warunkami i naturalnym położeniem na wyspach wśród jezior i bagien. Podobne, jeśli nie identyczne warunki panowały na Litwie. Litwini i Prusowie to Bałtowie. Naprawdę myślisz, że podwodne trakty budowaliby tylko Litwini?
Rozumiem. Czyli, że kulgrindy są na terenie Mazur i Warmii, tyle tylko, że w większości nieodkryte i nieprzebadane.
Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Zresztą poczekaj, niech jeszcze pomyślę. Podaj mi tę książkę z granatową okładką. Tak, Okulicz Kozaryn.
Dziadek z wysiłkiem przekładał karty książki, ale na jego twarzy widać było prawdziwe zadowolenie i satysfakcję ze znalezienia odpowiedniej strony. Były na niej dwa biało-czarne zdjęcia. Obydwa przedstawiały drewniane deski ułożone na linii wody. Dziadek wskazał jedno z nich.
O, zobacz tutaj. Przeczytaj na głos, co napisano pod fotografią.
Wczesnośredniowieczny pomost przez bagna, Dunajek, województwo suwalskie, odczytał Grom.
Sam widzisz. Nasi archeolodzy nazywają litewskie kulgrindy pomostami albo drogami przez bagna lub jeziora. Cała różnica.
Grom od zawsze lubił zwierzęta, ale dopiero od kilku tygodni uświadamiał sobie, że potrafią zmienić życie człowieka tak bardzo, że staje się jego naturalną, nieodłączną częścią. Chciał, aby tą jego częścią stał się Melli, dlatego pojechał po szczeniaka do Trintavini. Siedzieli pod jej chatą i pili chłodny napój, w którym zanurzone były świeże liście ziół i owoce leśne. Nad sobą słyszał łopot skrzydeł puchacza.
Usiądźmy, wskazała dłonią w kierunku ławy, i powiesz mi, co cię trapi.
Chciałem zapytać o Marikę Lange. Umieściła się na liście osób biorących udział w święcie przesilenia. Znasz ją dobrze?
Ją może dopiero zaczynam poznawać, bo mieszka tu od niedawna, ale znam jej matkę.
Marysię Opalik?
Tak. Jako dziecko wyjechała stąd do Niemiec. Wielu Mazurów tak zrobiło.
Rozumiem, ale rodzina Opalików wyjechała stąd nie z powodu swoich niemieckich korzeni, prawda? Wiesz, co było powodem tej decyzji?
Marysię spotkała straszna trauma, więc rodzina postanowiła wyjechać.
Masz na myśli usiłowanie gwałtu przez Endę?
Tak, stare czasy.
Po tym, jak Endę ukarano, oni wyjechali, ale zawsze byłam z Marysią w kontakcie. A teraz przyjeżdża tu jej córka i czasem nawet pomieszkuje przez kilka miesięcy w roku.
Dasz mi jej adres?
Zapisała na kartce i wyjaśniła, jak dojechać. Znowu zapadło między nimi milczenie. Miał trochę wyrzutów sumienia, że przychodzi jak przyjaciel, a potem rozmawia z nią jak śledczy. Chciał jej to powiedzieć, ale pierwsza przerwała ciszę i zaproponowała, że pokaże mu ogród. Spacerowali zanurzeni w barwach i zapachach roślin, których nazw w większości nie znał. Podobno było to oczko w głowie brata Huberta, który, jak się okazało, znowu przepadł gdzieś w lesie. Musiała być w tym jakaś głębsza logika, bo jak zaobserwował, mnich znikał zawsze o określonej porze i o określonej porze powracał. Trochę mu zazdrościł tej swobody i wolności, a nawet tych poszukiwań Boga.
Grzegorz Kwiecień przeczytał kolejny fragment książki Sylwii Skuzy. Tylko nie Mazury. Muzyka i produkcja Jarek Gawlik.